Strefa historii.
Marzena Bakowska, witam w Strefie Historii. Dzisiaj będzie ona poświęcona Muzeum Pomorza, które możemy znaleźć w internecie. A w studiu gościmy twórców tego muzeum. Zacznę od pani Anna Pisarska.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Andrzej Ługin.
Dzień dobry państwu.
I Krzysztof Grynder.
Dzień dobry.
Spotykamy się dlatego, że odsłania się nowa karta w historii tego muzeum, ponieważ państwo cały czas zbierają nowe eksponaty i udostępniają. Więc jakie najnowsze eksponaty trafiły do państwa i jakie państwo udostępnili?
Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa i jest to w tej chwili nasze trzecie jakby rozdanie, trzeci etap uzupełniania tych zbiorów w Muzeum Pomorza.pl. I w tej chwili większość zbiorów, jakie będziemy mieli do zaoferowania, to są zbiory z Kociewia. I są to, tak jak zbiory wcześniejsze, pocztówki, są to zbiory zdjęciowe, ale tutaj ciekawostka, mamy bardzo pokaźną kolekcję papierów firmowych, reklam i wizytówek zakładów działających na terenie Kociewia. Między innymi jest to zakład spirytusowy. Tu Ania będzie wiedzieć, jak on się po niemiecku pięknie nazywał.
On się nazywał Winkelhausen. To były zakłady Winkelhausena. Wytwórnia likierów, rumu, nie wina i nie piwa.
I winiaków.
I wódek. I w ogóle historia tego miejsca, ja się troszeczkę wciągnęłam opisując te pocztówki. Jest tam dużo rachunków, mamy w zbiorach teraz. Opisywałam rachunki tej firmy. Bardzo fajna historia. Zresztą jakby kontynuatorem jest obecnie destylarnia Sobieski. Po drodze był Polmos. I co ciekawe, Winkelhausen w 1919 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległość, poprosił o obywatelstwo polskie, bo chciał zostać w Starogardzie i chciał jako działać jako obywatel polski.
Jakie zdjęcia możemy zobaczyć, albo będziemy mogli zobaczyć?
Tutaj mamy dosyć dużo wycinków gazetowych oraz rachunki, które wystawiała firma.
Również listy takie, gdzie ktoś kogoś pyta o jakieś dostawy. No jest to szalenie ciekawe, dlatego że one pochodzą z różnych lat. I jak ktoś chce prześledzić, w jaki sposób działała taka firma przed wojną, to nagle może dojść do wniosku, że właściwie ona działała tak samo jak w tej chwili. Taka sama korespondencja, może technika troszkę się zmieniła, bo w tej chwili maile się wysyła, natomiast takie krótkie notki były też wysyłane do różnych miejsc, coś na zasadzie, nie wiem, jakichś krótkich postów na Twitterze czy na Messengerze, to takie były właśnie wzmianki też wysyłane do kooperantów i do klientów właśnie tej destylarni.
Te rachunki wystawiane przez firmy, no naprawdę są takie małe dzieła sztuki. One są bardzo ładne. Bardzo ładnie graficznie, tak, się prezentują. Są po prostu ozdobne.
Bardzo często twórcami tych rachunków byli świetni litografowie, dlatego, tak jak tutaj Ania wspomniała, to są naprawdę małe dzieła sztuki.
To w takim razie można by było pokusić się o jakąś prawie że monografię i napisać książkę o funkcjonowaniu takiego zakładu dzięki tym zbiorom.
Taka książka powstała, z tego co wiem, z okazji jakiejś tam rocznicy zakładów Polmos. Natomiast myślę, że tutaj w naszych materiałach znajdą się takie, które nigdy nie były publikowane. Także wszyscy zainteresowani historią tego zakładu, zainteresowani historią Starogardu, czy w końcu zainteresowani historią przemysłu spirytusowego na ziemiach polskich, znajdą tutaj dla siebie ciekawe rzeczy.
Też jednym z takich dosyć sporych zbiorów są reklamówki firmy Daimon. To była wytwórnia baterii i akumulatorów. I
Polska. Tam,
Polska, oczywiście.
Przed
to
wojną.
Była polska fabryka baterii i akumulatorów. I tutaj ciekawostka, ich dział, teraz moglibyśmy nazwać marketingu, był bardzo prężny. Wydawali oni przeróżne reklamówki swoje. Między innymi wydali taki bloczek reklamowy, który zarazem był bloczkiem do spisywania rachunków ręcznych, gdzie na każdej stronie była inna reklama, czy to baterii, czy to latarki, czy akumulatora. I za każdym razem było to specyficzne hasło, właśnie takie troszkę wesołe, do czego ta latarka może służyć.
Właśnie ten szum, który Państwo słyszą, to są rzeczy, które Państwo ze sobą przynieśli do studia i tu właśnie widzę taki papier chyba firmowy.
Tak, to znaczy to są właśnie te bloczki rachunkowe, które zarazem są reklamowymi. I tutaj mamy na przykład takie hasło specjalne dla policji, to chodzi o latarki, obrony powietrznej, sportu i wojska. Zasięg światła do 200 metrów, zmienny snop światła.
Tutaj chciałam, to jest Winkelhausen.
Czyli mamy rachunek po niemiecku jeszcze z czasów właśnie przedwojennych.
Polski chyba rachunek też jest.
To jest 1915 rok.
Jeszcze 15. Takich...
Czyli rachunek, który ma ponad 100 lat już. No.
Tak, a wygląda lekko pożółku jest, ale...
W świetnym stanie zachowania, muszę powiedzieć.
Jest w świetnym stanie. Tutaj znowu powracając do tej fabryki akumulatorów i baterii i latarek, to mamy reklamówkę na tym rachunku. Latarki do roweru, latarki ręcznej, gdzie snop światła do 70 metrów. Dawniej mówiono, że latarka bije do 70 metrów, czy nawet do 100 metrów. Tu jest to dla policji. Również był to producent baterii do radii, ponieważ jeśli radio lampowe było zasilane z sieci elektrycznej, to również takie radio mogło być zasilane baterią anodową, baterie anodówki tak zwane, i ta wytwórnia również takie baterie robiła.
No a część, widzę, tutaj rachunków jest zapisanych, więc...
Tak, tutaj są rachunki, potwierdzam odbiór i... Co tu jest napisane?
20 zł.
20 zł.
No i data jest tak, że tak. Widzę, że to mamy 1900, który?
37
rok.
Firma słynęła z jakości, że w zasadzie zaopatrywała całą Polskę. Ja kiedyś, będąc w skansenie w Sanoku, zobaczyłem na przeniesionym sklepie, który w tym skansenie stoi, piękną reklamę Daimona. Ale skądinąd też wiem, że firma eksportowała do wielu krajów Europy i jej wyroby były naprawdę bardzo cenione.
Mamy również dwa dowody osobiste z 29 roku, wydane przez starostę powiatowego Starogardu.
Zobacz historię.
Mamy dosyć dużo pocztówek z lat 80., 70.,
60.
I to są naprawdę rzeczy no, fantastyczne, dlatego że żyją i są ludzie z tamtych lat, oczywiście, sama jestem z lat 60., którzy pamiętają i mogą w sposób fantastyczny przenieść się w te lata i w lata swojego dzieciństwa. To, co mnie osobiście bardzo urzekło, opisując te pocztówki, to to, że no, tego się już dzisiaj nie robi. Tak? Dzisiaj wysyłamy SMS-a, coś chcemy powiedzieć, dzwonimy. Natomiast na tych pocztówkach są na przykład tylko pozdrowienia. Mają taki duży ładunek emocjonalny, bo to są pozdrawiam ciebie serdecznie skądś tam, tak? Z Tlenia na przykład, czy z innej miejscowości zborów tucholskich. Pozdrawiam ciebie serdecznie, jak się czujesz, ja się czuję dobrze. To jest taka korespondencja, która u nas kompletnie w tym momencie już nie funkcjonuje.
Tak, bo wysyłamy SMS-a, czy też...
Ale nawet nie wysyłamy SMS-ów, pozdrawiam ciebie, prawda?
Tak, nie.
Nie ma, a tutaj są same pozdrowienia.
Rzadko kto wysyła pocztówkę, żeby powiedzieć, tak, byłem tu i pozdrawiam cię serdecznie z tego miejsca.
Mamy świetną pogodę, tak, opalam się, zwiedzam. Dużo takich rzeczy możemy wyczytać z tych pocztówek.
Panie Krzysztofie, panu jest takim, można powiedzieć, specjalistą od pocztówek, bo ma pan ogromny zbiór. Od kiedy wysyłano pocztówki z takimi właśnie pozdrowieniami i kiedy to się skończyło?
Można powiedzieć, że trwa to do dzisiaj. Ja znam jeszcze całe mnóstwo ludzi, którzy mają ten miły zwyczaj, że ze swoich podróży, wojaży wysyłają pocztówki. Ja często dostaję od swojej córki, która lubi podróżować.
Bo córka wie, że zbierasz pocztówki.
Wie, że bardzo mnie to ucieszy. Od kiedy to się zaczęło? No, zaczęło się od lat 80. XIX wieku. Taki apogeum to była końcówka wieku XIX i początek XX. No, to były miliony tych pocztówek. Ludzie pocztówki wysyłali do siebie, zbierali. Dopiero era telefonu komórkowego spowodowała, że tych pocztówek wysyłamy mniej. nawet tych pocztówek świątecznych, bo to często było też tak, że może już z podróży, nie? Bo to przecież można wysłać fotkę MMS-a i pokazać, jak tu pięknie wokoło, ale te świąteczne się wysyłało. Ale z tego, co wiem, to też życzenia świąteczne ludzie już wysyłają. Coś mija niestety. To naprawdę bardzo miły zwyczaj i trochę szkoda, trochę szkoda.
W ogóle te życzenia świąteczne są bardzo zindywidualizowane na pocztówkach. Natomiast wszyscy na pewno dostajemy po prostu hurtowe ilości różnych wierszyków. Wszyscy je dostają w takiej samej formie. No jest to takie trochę...
Takie sztampowe, bym powiedziała.
No. Takie bez serca.
A tutaj te pocztówki są świadectwem pewnego przywiązania, pewnych relacji, które były w przeszłości, ale widzę, że mają Państwo tutaj do studia przynieśli bardzo dużo zdjęć. Czy zdjęcia także z Kociewia są?
Tak.
Ja tylko jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Wydaje mi się, że to też nie każdy sobie uświadamia, że niektóre pocztówki wydawane w latach 50., 60., 70. były wydawane w bardzo niewielkich nakładach. Trzymam w ręku w tej chwili pocztówkę, która pokazuje Szkarpowe, czyli Żuławy. I to jest pocztówka wydana w 500 egzemplarzach. Co to oznacza? To oznacza, że do dzisiaj może zachowało się ich 5, może 10. I często rzeczy, które są przedstawione na tych pocztówkach, te widoki, nie istnieją już. I to są też te pocztówki powojenne, wydawane w niewielkich nakładach. Są to bezcenne źródła historii już w tej chwili. Często łatwiej zdobyć, kupić, znaleźć w internecie pocztówki czy widoki z końca XIX wieku danego obiektu, niż zdjęcia tego obiektu czy danej okolicy z lat 50., 40. czy 70. Nie każdy sobie to uświadamia, ale przejrzyjcie Państwo swoje szuflady, może coś tam jeszcze jest, bo te pocztówki, które do tej pory były no tak trochę pogardzane, właśnie tak się mówi o powojenne, kogo to interesuje. A właśnie chciałem powiedzieć, że nie, to jest bezcenne źródło wiedzy o naszym mieście, o najbliższej okolicy. I często, być może macie Państwo, bo były takie pocztówki wydawane nawet w 50 egzemplarzach. I są to naprawdę bezcenne źródła wiedzy o naszym mieście.
Tak, mamy też zdjęcia, oprócz oczywiście Kociewia, mamy też zdjęcia właśnie z Żuław, z ujarzmiania Żuław, bo są to zdjęcia z lat 50., gdzie no, na ten trudny teren przesiedlańcy tak naprawdę
no,
zostali...
No to jest akurat PGR Rusocin.
Tak, ale tutaj mamy...
50. rok.
50. rok, a tutaj mamy zdjęcie z Żuław.
No patrząc na to, to jest pewnie jakieś obkaszanie rowów i to pewnie są jacyś junacy służby Polsce. No tak, służba Polsce 1951. Aha. To coś w rodzaju takiego HP, no. No i to jest, mówię, obkaszanie rowów na Żuławach.
Czyli krótko mówiąc, nawet tutaj mogą Państwo już ustalać historię poszczególnych
tak
obiektów.
Jest.
Tak dla słuchaczy powiem tylko, że to są tysiące takich obiektów, które Państwo opisują. To nie jest tak, że to jest jedno pojedyncze zdjęcie, które tutaj Państwo mają, ale tak naprawdę to są tysiące obiektów, którymi Państwo najpierw się opiekują, opisują, digitalizują i tak wygląda ten proces, a później udostępniają nam.
Tak, tak, bo trzeba zaznaczyć, że te zdjęcia są ogólnie rzecz biorąc udostępnione wszystkim za darmo. Wszystkim, którzy chcą je badać, wszyscy, którzy chcą w jakiś sposób niekomercyjny się nimi zajmować, one są udostępniane za darmo i można również na naszym portalu muzeumpomorza.pl dopisać pewne rzeczy, jeśli dajmy na to jest pomyłka w samej treści opisu zdjęcia. Taki opis można skorygować, taki opis leci, jeśli ktoś go napisze, to leci do naszej moderacji i wtedy go weryfikujemy i możemy takie zdjęcie uaktualnić. Mamy też w swoich zasobach zdjęcia z lat 50. z odbudowy miasta Gdańska. To jest ulica
Żabi Kruk.
Też ją można już zobaczyć w naszych zasobach, ponieważ jest ona włożona. Więc tych zdjęć w tym roku jest dosyć spory przekrój, bo od Kociewia po Żuławy, po nawet Pomorze Północne, bo mamy też kilka zdjęć właściwie już historycznych z Jastrzębiej Góry. Między innymi jest to dom wczasowy, który już nie istnieje, który kilka lat temu został zburzony. A jest to nieliczne zdjęcie właśnie tego domu.
Porozmawiajmy o faktach.
Jak dużo tych zdjęć w tym roku Państwo zdigitalizowali i udostępnili?
W tym roku jest ich 400, czyli zdecydowanie mniej. No ale tak się po prostu złożyło. Tak liczyliśmy, obliczyliśmy nasze możliwości też.
Zdigitalizowanych obiektów jest znacznie więcej. Problem polega na tym, staramy się, żeby to były rzetelne opisy. Staramy się nie robić tego po łebkach, w związku z czym, że jest to nasze dodatkowe zajęcie, hobby, można powiedzieć, liczymy też siły na zamiary, więc mamy pewien spory zapas zeskanowanych już obiektów, no i te obiekty będą systematycznie udostępniane. Na razie w tym roku, do końca roku, ponad 400 obiektów pojawi się na stronie.
To, co powiedział Krzysztof, my tych zdjęć zeskanowanych mamy w tej chwili nadmiarowo kilka tysięcy. W tej chwili skanujemy również awers i rewers, dajmy na to zdjęcia, czy pocztówki, czy jakiegoś dokumentu, który ma czasem z tyłu zapiski. Zresztą w tej chwili też puszczamy, jest jeden z takich papierów firmowych, gdzie z jednej strony jest to papier firmowy, a z drugiej strony ktoś po prostu ołówkiem szkicował jakiś okręt wojenny. I to też jest u nas umieszczone. To jeszcze nie wszystko, ponieważ my zbieramy te nasze artefakty, ponieważ przez następne 3 lata będziemy pracować nad kolejnym programem do prezentacji. Będzie to nowoczesny program do prezentacji zdjęć historycznych, który będzie prezentował też obiekty historyczne. Będzie troszkę zmienioną wersją naszego Muzeum Pomorza. Być może, że będzie pod nowym adresem internetowym, ale będzie to całkowicie nowy system do prezentacji właśnie takich zbiorów, gdzie będzie można stworzyć jakby swoją galerię, będzie można do niej wracać, będzie można zapisywać jakieś rzeczy. Ktoś, tworząc jakieś swoje badania, będzie mógł tam wstępnie sobie segregować pewne rzeczy, które będą mu potrzebne.
W audycji Strefa Historii już rozmawialiśmy o Muzeum Pomorza, ale przypomnijmy, z jakich dokładnie terenów Państwo posiadają zbiory i w jaki sposób można z nich korzystać?
Obecnie w zbiorach posiadamy praktycznie zdjęcia z całego województwa pomorskiego, natomiast tych zasobów jest znacznie więcej. Obejmują praktycznie pół Polski. Wszystkich obiektów, no może być tak, nie wiem, Krzysiek, ty to wiesz, bo to w części właściwie są twoje. 70 tysięcy?
Nie wiem. Nie wiem.
Nie wiadomo.
Dużo. Dużo. Najważniejsze jest to, co jest opisane. Więc tutaj, Andrzej, ty możesz powiedzieć, ile jest opisane. Co nas cieszy, że udaje nam się pozyskiwać zbiory z zewnątrz, więc w tym roku udało nam się całkiem sporą liczbę pozyskać od bardzo różnych ludzi z ich zbiorów czy z ich kolekcji. To jest coś, co dla mnie jest najważniejsze, że po prostu jest interakcja też i jakby są chętni ludzie, żeby z tej swojej szuflady wyciągnąć i podzielić się swoimi zbiorami. No i też, Andrzeju, no pochwal się, bo powodzenie chyba nas trochę, może nie przerosło, ale zaskoczyło.
Tak.
Ilość wejść,
tak,
ty
tak,
znasz najnowsze dane, to powiedz.
Oczywiście,
to.
W tej chwili zdjęć jest w Muzeum Pomorza około 3400. Natomiast wejść, ja powiem taką statystykę zbiorczą, rocznie wchodzi tam mniej więcej 1 000 000 osób. To jest bardzo dużo, po prostu jak na portal, który właściwie w swych zbiorach posiada tylko wyrywek historii i artefaktów z Polski.
Ale to pokazuje, że to, co robimy, ma sens i to daje nam dodatkowej energii, dodatkowego poweru, żeby ciągnąć to dalej.
Tak jest.
Oczywiście, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć, jak wyglądało Pomorze, zobaczyć pewne takie ulotne dokumenty, rachunki, listy, pocztówki, czy też inne artefakty, które udało się twórcom portalu zgromadzić, to zachęcamy do odwiedzenia muzeumpomorza.pl. A dziękuję organizatorom, można powiedzieć, osobom, dzięki którym w ogóle ten portal istnieje, które przybyły dzisiaj z nami do studia: Anna Pisarska.
Dziękuję bardzo.
Andrzej Ługin.
Dziękuję bardzo.
I Krzysztof Gründer.
Dziękuję bardzo.
Marzena Bakowska, do usłyszenia za tydzień w Strefie Historii.
Strefa Historii.